Cześć. Dziś spontaniczny odcinek z nieco delikatnym opóźnieniem. Jedzenie intuicyjne w praktyce. Myślę sobie w ogóle, że sam fakt, że nagrywam ten podcast z tą obsuwą, trochę też sugeruje mi, że chyba też potrzebuję trochę więcej luzu i swobody i przestrzeni w nagrywaniu tego podcastu, w związku z czym nie będzie się on pojawiał co 2 tygodnie, tylko po prostu wtedy, kiedy będę czuła, że mam zasoby na to, żeby nagrać tutaj jakiś odcinek, kiedy będę miała zasoby, żeby też się umówić z kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia i stworzyć, mam nadzieję, pomocny materiał dla Was. Więc nie będzie to już co 2 tygodnie w czwartek o 7-8, tak jak to było do tej pory, tylko będzie wtedy, kiedy będzie. I tyle. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ok. Będę Was oczywiście informować o każdym odcinku na Instagramie, tak jak to się działo do tej pory. Dzisiaj o jedzeniu intuicyjnym w praktyce. Jest to pomysł, który podsunęła mi jedna z Was na Instagramie. Ja sobie połączę to jedzenie intuicyjne w praktyce z ruchem, czyli z tą intuicyjnością w ruchu. Myślę, że fajnie będzie odświeżyć trochę sam temat i założenia i koncept jedzenia intuicyjnego. Na samym początku. Jeśli myślę o jedzeniu intuicyjnym i opowiadam o jedzeniu intuicyjnym, to mam na myśli 10 elementów opracowanych przez dwie autorki tego podejścia. Tribol i Resch, takie mają nazwiska te panie. I myślę sobie o książce, która w ogóle opisuje te elementy i świetnie rozkłada je na czynniki pierwsze po prostu. Więc jeśli myślicie o tym, żeby rozpocząć przygodę z jedzeniem intuicyjnym, myślę, że ta książka będzie fajnym kierunkiem. Fajnym takim początkiem, taką trochę rewolucją w myśleniu o jedzeniu dla niektórych z Was z całą pewnością. Jedzenie intuicyjne to zbiór 10 elementów, które obejmują porzucenie mentalności dietetycznej, czyli odcięcie się od diet, zauważenie, jak dużo złego diety nam zrobiły w życiu, zauważenie nieskuteczności interwencji dietetycznych, których próbowałyśmy w życiu, zauważenie tego, jak nasze życie zawęziło się do jedzenia i ćwiczeń być może w okresach stosowania najróżniejszych diet. I to jest moim zdaniem najtrudniejszy w ogóle element jedzenia intuicyjnego, bo cały świat jest na diecie. Mówię to trochę oczywiście generalizując, ale możemy zauważyć, że faktycznie w społeczeństwie, nie wiem czy jakoś szczególnie w Polsce, nie wiem jak my się plasujemy pod kątem bycia na dietach w porównaniu do innych krajów europejskich, ale naprawdę bycie na diecie, bycie w jakimś rodzaju restrykcji dietetycznych jest niezwykle powszechne i można to zauważyć w szkole, można to zauważyć ściągając słuchawki na przystankach autobusowych, można to zdecydowanie zauważyć podsłuchując celowo lub niecelowo rozmów osób na siłowni, w klubach fitness. No jest to po prostu wszechobecne. No i co z tym zrobić? No i nie wiem, nie mam na to złotej rady, bo mimo tego, że jestem dietetyczką, która nie pracuje w wagocentrycznym podejściu i nie odchudzam i w ogóle się tym nie zajmuję i o tym może kiedyś nagram inny podcast albo dzisiaj też to poruszę w późniejszej części, to jakby nie mogę przecież powiedzieć za kogoś, że zrezygnowanie z odchudzania będzie najfantastyczniejszą opcją dla tej osoby, bo jakby nie wiem tego. W sensie mogę oczywiście to zakładać na podstawie zebranego wywiadu dietetycznego, mogę to zakładać na podstawie tego, jakiego cierpienia dana osoba doświadcza trafiwszy do mnie na konsultację online. Mogę zasugerować, że wciśnięcie pauzy na dietach i stworzenie przestrzeni do bardziej łagodnego i mniej opresyjnego podejścia do odżywiania może być zasadna i może być korzystna, no ale nie podejmę za nikogo decyzji. I tak się dzieje na konsultacjach. Kiedy trafia do mnie osoba, która chciałaby zacząć jeść intuicyjnie, ale nie ma na to gotowości, albo czuje, że mimo wszystko odchudzanie daje jej więcej niż ewentualne ryzyko związane z wejściem w jedzenie intuicyjne i spoko. I nasze drogi się rozchodzą, kończymy działania, albo nawet ich dobrze nie zaczynamy i to jest w porządku. Odrzucenie dietetycznej mentalności i wejście w proces nauki jedzenia intuicyjnego, bo to się dzieje miesiącami i latami, to nie jest hopsiu, wymaga odwagi, wymaga sporych doświadczeń, wymaga też, myślę, że odczucia na własnej skórze, jak dużo złego robią restrykcje dietetyczne. I jeśli jest się w takim punkcie, gdzie jesteśmy w stanie odsunąć tą wagę na bok i jesteśmy w stanie zaufać procesowi, jesteśmy w stanie puścić trochę to jedzenie, to jest dobry czas na naukę jedzenia intuicyjnego. Będąc w tym procesie, Uczymy się, jak szanować nasz głód, jak go rozpoznawać. Uczymy się, jak szanować sytość. Uczymy się jeść dla przyjemności. Uczymy się poznawać swoje emocje. Uczymy się je odczuwać. Uczymy się regulować swój nastrój i swoje samopoczucie w sposób trochę bardziej adaptacyjny niż sięganie po jedzenie każdorazowo. I myślę, że to jest ten moment takiego zdziwienia i to jest ten moment taki ząk dla wielu ludzi, którzy mają wyobrażenie, że jedzenie intuicyjne to jest odinstalowanie aplikacji do liczenia kalorii, wyrzucenia, nie wiem, wydrukowanej diety, według której się żyło przez ostatnie tygodnie i stwierdzenie, dobra, pieprzyć to, jem teraz wszystko. Nie, nie jest jedzenie intuicyjne, to nie ma nic wspólnego z jedzeniem intuicyjnym. To jest po prostu jedzenie wszystkiego bez zwracania uwagi na to, co się w nas dzieje. Jedzenie intuicyjne jest jakby bardzo mocno skierowane na środek, czyli na to, kiedy ty jesteś głodna, na co ty masz ochotę, czy to, na co masz ochotę, będzie dla ciebie w tym momencie właściwym wyborem. Bo jeśli jesteś wilczo głodna, to być może zjedzenie croissanta nie będzie najmądrzejsze, bo po tym croissancie będziesz nadal głodna i nic to za bardzo nie zmieni. Jedzenie intuicyjne to jest zapytanie się, hej, a jak dzisiaj spałaś? Bo jeśli spałaś gorzej, to prawdopodobnie będziesz potrzebowała dzisiaj zjeść więcej, więc może nie miej teraz do siebie pretensji o to, tylko zobaczmy, co możemy zrobić, żebyś w następnych dniach wysypiała się bardziej. Jedzenie intuicyjne to jest, przechodząc koło Lidla, pojawienie się myśli, ej, nie masz w domu absolutnie nic do jedzenia. Jeśli chciałabyś w tym tygodniu spróbować nie zamawiać wszystkich swoich posiłków po raz kolejny, spróbujmy wejść teraz do tego sklepu i kupić sobie coś odżywczego, a przy okazji zaoszczędzisz pewnie trochę hajsu. Jedzenie intuicyjne to jest jakby troska. Jedzenie intuicyjne nie jest takim... Mi się to kojarzy z takim rozlazłym ślimakiem. Takim, o no tak, możesz teraz wszystko. Tak, w tym jedzeniu intuicyjnym to jesteś ty najważniejsza i twoja intuicja i tak dalej. Twoja intuicja może cię prowadzić w naprawdę nieciekawe i ciemne miejsca, jeśli jesteś od lat tak naprawdę w restrykcjach dietetycznych. Twoja intuicja może ci mówić, no tak, masz ciśnięty żołądek z rana, no to nie jest nic, to się nic nie stanie. I możesz głodować do godziny 13, po czym robić sobie fantastyczny podkład pod to, żeby wieczorem spodziewać się epizodu obiadania się. Jedzenie intuicyjne to jest taka... fajnie jest to po angielsku nazywane taki dynamic interplay, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, taka zależność, takie dynamiczne przeplatanie się trzech elementów. Intuicji, czyli tego gdzieś, co czujesz, co ci się wydaje, na co masz ochotę, co myślisz, że byłoby dla ciebie dobre. Emocji, tego jak się czujesz, co jest u ciebie teraz grane w tej strefie, powiedzmy, wewnętrznej. I racjonalnego myślenia. I we współpracach psychodietetycznych, w których zaczynamy wchodzić w proces nauki jedzenia intuicyjnego, to racjonalne myślenie jest, w moim odczuciu, ja to tak czuję, że jest najważniejsze. Bo racjonalne myślenie to jest to wszystko, o czym wcześniej powiedziałam. Racjonalne myślenie to jest, idziemy na zakupy 2 razy w tygodniu, bo jeśli nie pójdziemy na te zakupy, to nie będziemy miały co jeść. Racjonalne myślenie to jest, hej, siedzisz przez cały tydzień na tyłku, pracujesz przy kompie po 12 godzin dziennie, co ty na to, żeby wyjść na 15-minutowy spacer? Nie musi ci się podobać ten 15-minutowy spacer. Jeśli nie lubisz spaceru, rozłóż matę, zrób jogę, zrób jakiekolwiek ćwiczenia na mobilność, nie wiem, bioder, na rozruszanie nóg, kręgosłupa, odcinka lędźwiowego, nadgarstków. Zrób cokolwiek, co pozwoli odpocząć twoim oczom od ekranu. Zrób cokolwiek, co wprawi twoje ciało w ruch, bo ruch jest jakby podstawową potrzebą. To jest higiena, to jest tak jak mycie zębów. Nawet jak ci się nie chce mieć zębów, to i tak to robisz, bo wiesz, że musisz, wiesz, że potrzebujesz. Z ruchem jest trochę podobnie. Jeśli to nasze ciało jest bez ruchu przez dłuższy czas, staje się mniej sprawne, staje się obolałe, robią się przykurcze, robią się różne problemy i powstają różne dysfunkcje. Jak chociażby dysfunkcje mięśni na miednicy. No ale to już nie jest mój temat, nie wchodzę w to. Lecimy dalej. Racjonalne myślenie to jest właśnie zrobienie sobie takiej krótkiej refleksji. Czy croissant będzie dobrym pomysłem, jeśli jestem głodna? Czy jeśli beznadziejnie śpię po płynnych posiłkach, bo robię się szybko głodna po nich, to chcę zjeść dzisiaj zupę na kolację, czy może do tej zupy zjadłabym sobie 2 czy 3 tosty? Jeśli po słodkich śniadaniach czuję, że chce mi się spać, to może zrobię sobie śniadanie wytrawne, jeśli potrzebuję być na solidnym skupieniu przez najbliższe godziny podczas prezentacji w pracy. Jeśli nie mam czasu, bo już padam po prostu na twarz i chce mi się spać, to może nie będę oczekiwała od siebie stania przy garach i gotowania 3 super fit posiłków do moich pudełek na jutro, Tylko polecę plany minimum, wstąpię jutro rano do Żabki czy jakiego innego sklepu po drodze i kupię sobie cokolwiek, co będę w stanie przegryźć w jakichś sensownych odstępach czasu w robocie, żeby nie umrzeć z głodu, ale żeby jednocześnie nie musieć dzisiaj gotować kosztem snu, bo sen jest dla mnie ważny. Racjonalne myślenie to jest bycie takim trochę odpowiedzialnym rodzicem, takim dorosłym, który zwróci Ci uwagę i skieruje Ciebie w stronę zachowań, które sprzyjają dobrym dla Ciebie nawykom żywieniowym. I to jest ważne, bo dobry dla Ciebie nawyk żywieniowy to może być w danym etapie robienie regularnych zakupów, gotowanie posiłków i nauczenie się tego, że trzeba i dobrze jest jeść regularnie, a dla innej osoby słuchającej teraz ten podcast korzystne może być właśnie odpuszczenie tego i puszczenie trochę luzu i stwierdzenie, dobra, nie muszę wszystkiego gotować samodzielnie, nie muszę wpadać w jakąś tutaj skrajność, mogę sobie zamówić parę razy coś na dowóz i popróbować nowych rzeczy, bo ich się boję na przykład. Albo bo sama nie potrafię ich przygotować, a mam ochotę spróbować na przykład czegoś z kuchni azjatyckiej albo indyjskiej. Albo mam ochotę iść do babci, albo cioci, albo wujka na jakiś domowy obiad, bo mnie zapraszał, a od dłuższego czasu rezygnowałam i myślę, że to byłaby fajna rzecz, fajny sposób na spędzenie czasu. Każda z Was, dla każdej z Was, jakby proces jedzenia intuicyjnego będzie wyglądał trochę inaczej. Ale wracając, oprócz odrzucenia tej mentalności dietetycznej, szanowania głodu, szanowania sytości, odczuwania swoich emocji, uczenia się reagować na je trochę, w trochę lepszy dla nas sposób, mamy element rozpoznania swojej własnej dietetycznej policji, czyli głosów w głowie, które nam mówią, co trzeba, co musisz, co należy, co nie wolno, sratatata. Ten głos to może być głos rodzica, opiekuna, to może być głos pracownika, to może być głos małżonka, to może być głos no, najróżniejszych ludzi w naszym otoczeniu, albo po prostu głos kultury diet, który jest po prostu w każdym z nas w jakimś stopniu większym lub mniejszym. Tak sobie myślę. Może się mylę. Następny element to jest nauka jedzenia dla przyjemności. Czyli uczymy się, że jedzenie to nie jest tylko paliwo. Jakby owszem, jedzenie dostarcza nam energii, dostarcza nam substancji odżywczych. Miejmy taką nadzieję, że przeważnie nam dostarcza jednak jakieś substancje odżywczych, bo to dobre dla naszego ciała i dla naszej głowy też. Uczymy się trochę tego, że nie zawsze wszystko musi być perfekcyjnie i że zjedzenie donuta, batona, paczki chipsów też jest okej, że jakby nie trafiamy za to za kratki, że to jest też jedzenie, które ma prawo spełniać jakieś funkcje. Może nam poprawić nastrój, pewnie. Regulowanie swoich emocji jedzeniem nie jest zbrodnią. Może być problemem, jeśli wykracza za jakąś taką skalę tego, co my akceptujemy indywidualnie. Dla jednej osoby to będzie ok, żeby zjeść codziennie batona, dla innej osoby to już będzie jakaś przesada i będzie dążyć do czegoś innego. Spoko, każdy z nas ma inne normy. Pytanie tylko, czy te normy, które sobie zakładamy, są w ogóle dla nas realne, bo to też może rodzić problemy. Wracając. Zgoda na jedzenie dla przyjemności stanowi trochę taki czynnik ochronny przed napadami objadania się przy założeniu, że mamy uregulowany system posiłków. Bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś, kto je 2 razy dziennie, albo raz dziennie, albo 10 razy dziennie, albo w ogóle, wiecie, po prostu to jedzenie jest na maksa rozjechane, nieprzewidywalne, ten mózg nie wie, co tam się dzieje, nie wie, kiedy dostanie, nie wie, ile dostanie, nie wie, czy w ogóle dostanie. Stwierdza, o tak, tak, teraz sobie zjedzmy batonika dla przyjemności. No wiecie, na jakimś wilczym głodzie. Prawdopodobnie ten batonik zjedzony dla przyjemności, bo książka tak mówiła, no nie będzie optymalnym pomysłem, bo jeśli ten batonik nie był jedzony 5 lat i ktoś go je na wilczym głodzie, prawdopodobnie też w dużych emocjach, no to możemy zakładać, że ogólnie nie skończy się na jednym. Byłoby to bardzo nietypowe, gdyby się faktycznie skończyło na jednym. Jeśli natomiast mamy uregulowany ten system posiłków, jemy, no nie chodzi o to, żeby jeść zegarkiem w ręku, choć dla niektórych osób to też może być pomocne, ale po prostu ta nasza głowa wie, że to jedzenie się pojawi, wie, że nie musi się objadać na zaś, wie, że w jakichś regularnych i sensownych dla naszego poziomu cukru we krwi przedziałach ten posiłek kolejny się pojawi, to mamy wtedy warunki, mamy wtedy przestrzeń na to, żeby sobie zjeść loda na podwieczorek, żeby sobie dorzucić paczkę chipsów do lunchu, żeby sobie zjeść pączka w tłusty czwartek, jak mamy ochotę. Albo nie w tłusty czwartek, bo to nie jest tak, że pączki jemy tylko w tłusty czwartek. Znaczy można tak, tylko wtedy zazwyczaj kończy się 20. I brzuch nas boli, czujemy się do dupy. Więc ogólnie nauka tego, że to jedzenie może być jedzone dla frajdy i że różne grupy produktów spełniają różne funkcje, może być bardzo uwalniające, szczególnie dla tej jakby emocjonalnej sfery jedzenia, że oduczamy się, że jesteśmy, nie wiem, gorszymi ludźmi, kiedy sięgamy po chipsy, a lepszymi, kiedy sięgamy po jarmuż. Jakby jesteś dokładnie tym samym człowiekiem, kiedy sięgasz po chipsy, kiedy sięgasz po jarmuż. Po prostu w jednej sytuacji sięgasz po chipsy, w drugiej po jarmuż i to jest ta różnica. Następnym elementem jest to, żeby pogodzić się z jedzeniem, czyli jakby z tym, że jedzenie jest dla nas, nie my dla jedzenia i generalnie nie jedząc walczymy ze swoim ciałem i generalnie nic dobrego z tego raczej nie wyniknie, to pogódź się z jedzeniem, mam wrażenie, że jest bardzo ściśle związane trochę z tym odkrywaniem radości z jedzenia. Elementy, które jeszcze zostają w tym, powiedzmy, globalnym ujęciu jedzenia intuicyjnego, to jest szanowanie swojego ciała, czyli na przykład to, żeby nie wciskać tego naszego ciała w stare ubrania, które są w zbyt małym dla nas rozmiarze i oczekiwać, że to w jakimś sensie, nie wiem, zmotywuje nas do zmiany, zmotywuje nas do zmienienia naszej sylwetki. Raczej to się nie wydarzy, a jeśli się wydarzy, to dużym kosztem i prawdopodobnie z efektem jojo. Plus cholera, jakby twoje ciało nie zasługuje na to, żeby ćwiczyć w za ciasnych leggingsach albo gaciach. Period. Jakby nie mam tu nic do dodania. Przestańmy nosić za ciasne ciuchy, to jest beznadziejne, niewygodne. I nieważne, czy nosisz rozmiar XS czy XXL, jeśli założysz za ciasne gacie, to zawsze będziesz się czuła źle i, nie wiem, niewystarczająco, czy tam zwał jak zwał. Więc jakby szanowanie swojego ciała, radość z ruchu, o której trochę dzisiaj pogadam. I ostatnim elementem jedzenia intuicyjnego jest dbanie o zdrowie dzięki łagodnemu odżywianiu. I bardzo dobrze, że w ogóle autorki umieściły ten element jako ostatni, bo mam wrażenie, że w ogóle bardzo trudno jest szczerze i autentycznie chcieć, żeby nasza dieta była różnorodna i odżywcza, jeśli nie przejdziemy przez wszystkie poprzednie etapy. Ta jedynka, czyli to odrzucenie dietetycznej mentalności, te dziesiątka są w moim odczuciu najtrudniejsze do takiego autentycznego poczucia w sobie i skupienia się na wszystkim pomiędzy. Myślę, że bardzo fajnie to układa w głowie i bardzo ułatwia dojście do tej finalnie dziesiątki. I chcę dzisiaj trochę do Was pogadać o takim praktycznym aspekcie i praktycznym wymiarze jedzenia intuicyjnego. Bo to, o czym teraz powiedziałam, to trochę taka teoria, czyli co Ola ma na myśli, jeśli znowu po raz tysięczny gada o tym jedzeniu intuicyjnym już do pożygu. Ano, gadam do pożygu i będę gadać do pożygu, bo absolutnie kocham założenia jedzenia intuicyjnego. Kocham to, jak jest proludzkie. Kocham to, że w jedzeniu intuicyjnym jest przestrzeń na emocje, jest przestrzeń na doświadczenie, jest przestrzeń na bycie pieprzonym człowiekiem, czego w dietach nie ma. W dietach jest opresja, w dietach jest przemoc, w dietach jest podporządkowanie, w dietach jest odsuń swoje potrzeby na bok i zignoruj to, że twoje ciało krzyczy o przetrwanie i krzyczy po pomoc i stosuj się do tych wytycznych, to schudniesz. Dobra, schudniesz i co dalej? I dalej będziesz mega nieszczęśliwa? I dalej będziesz potrzebowała zrezygnować z wielu ważnych dla ciebie rzeczy, żeby utrzymać tą masę ciała? Nie wiem, nie czuję tego, nie mam na to zgody. I tak, tak, jestem w pozycji bycia szczupłą laską, która jej intuicyjnie jest szczupła, więc wow, wygrałam los na loterii. Rozumiem, to może być jakby frustrujące, z tym, że wejście, jeśli my wchodzimy w jedzenie intuicyjne, założymy, że to ma nam dać szczupłość, o, brawo Ola, to nie wejdziemy w to jedzenie intuicyjne autentycznie. I jedzenie intuicyjne nie oznacza gwarantowanego jakby przyrostu masy ciała. Założenia jedzenia intuicyjnego nie są takie, że o, pieprzyć diety, wszyscy tyjmy w nieskończoność. Nie, w ogóle nie o to chodzi. W jedzeniu intuicyjnym w ogóle jakby waga nie jest ważna. W świecie, w tej kulturze, w której żyjemy, tak. Tak, ona będzie ważna dla wszystkich wokół, prawdopodobnie. Może nie wszystkich, ale wiecie o co chodzi. Dyskryminacja ze względu na masę ciała istnieje, ma się dobrze niestety i to jest jakby niezaprzeczalne. Dlatego ja też w 100% rozumiem osoby, które nie chcą jakby w to wejść i nie ufają temu i nie mają na to zgody. I okej, zmuszanie się do czegoś, czego nie czujemy, może się po prostu nie udać, ma prawo się nie udać i ja po prostu zapraszam do współpracy wtedy, kiedy czujemy temat i czujemy, że chciałbyśmy spróbować, oczywiście z pełną zgodą na zrezygnowanie i wycofanie się z tego procesu na każdym etapie, bo nic na siłę. W jedzeniu intuicyjnym, tak jak wspomniałam, nie chodzi o masę ciała, czyli założenie jest takie, że poprzez jakby podążanie za i wdrażanie elementu jedzenia intuicyjnego, nasza masa ciała się sama ureguluje tam, gdzie będzie najszczęśliwsza. Jeśli próbujemy utrzymać jakiś określony rozmiar, jakieś określone wymiary, jakąś określoną liczbę kilogramów poprzez podążanie za zestawem zasad narzuconych przez diety i jesteśmy nieszczęśliwe, jesteśmy wiecznie głodne, ciągle myślimy o jedzeniu, wybudzamy się w nocy, odczuwamy gigantyczny przymus ćwiczenia, żeby zasłużyć na jedzenie i to wszystko, to jest szansa, że wskutek jedzenia intuicyjnego ta masa ciała wzrośnie, no bo ona jest ewidentnie utrzymywana kosztem siebie. Jeśli z kolei przez spory okres czasu w naszym życiu, przez spory czas te nasze nawyki żywieniowe były dla nas niezadowalające, czułyśmy, że to jedzenie jest, nie wiem, chaotyczne, że zawsze było coś jakby ważniejszego niż zatroszczenie się tym aspektem naszego życia. Być może nie miałyśmy szczęścia, żeby dorastać w warunkach, które sprzyjało formowaniu dobrych dla nas jakby nawyków żywieniowych, no to może być tak, że zaopiekowanie się tym elementem i w ogóle zwrócenie być może po raz pierwszy uwagi na odczuwanie głodu, sytości, na to, jak my się czujemy po określonych posiłkach, po określonych porcjach, poskutkuje albo utrzymaniem masy ciała, albo być może nawet delikatnym zmniejszeniem masy ciała, no bo jeśli do tej pory jedzone rzeczy były przypadkowe, często w ogóle bez poszanowania sytości, często pojawiało się jakieś przejadanie, sięganie po cokolwiek leżało pod ręką, no bo po prostu żyjemy jakby w szybkim tempie, w dużym chaosie, to może być tak, że wskutek jedzenia intuicyjnego ta masa ciała zmaleje. Ale oczekiwanie, że jedzenie intuicyjne będzie kolejną ładnie nazwaną dietą, która nam ten spadek masy ciała zagwarantuje, no stawia nam taki bardzo duży X na wejściu w ten proces. Bo albo skupiamy się na tym, co w środku, albo skupiamy się na tym, co na wadze. Nie da się za bardzo autentycznie połączyć tych dwóch rzeczy. Bo wiem, że są osoby, które sprzedają odchudzanie pod ładnym płaszczykiem jedzenia intuicyjnego, tylko wtedy chyba nie przeczytały książki i nie odrobiły zadania domowego i nie przeczytały pierwszego punktu, jednego z najważniejszych w moim odczuciu. No ale dobra, Ola, już przestań zamulać do konkretów, tak? Jak to jest z tym jedzeniem intuicyjnym w praktyce? Jak mogę na przykład zwracać uwagę na sygnały głodu i sytości podczas jedzenia, jeśli ja w ogóle nie mam pieprzonego pojęcia, jak to jest czuć głód i sytość? No to słuchaj, to już Ci opowiadam, moja droga. Więc teraz tak, zacznijmy od głodu, bo czemu nie? Takie najczęstsze sygnały wskazujące na to, że możemy być głodne, to jest takie uczucie burczenia w brzuchu, ścisku w brzuchu, uczucie zasanego żołądka, trochę tak jakby nasz brzuch był taki wklęśnięty, aż po prostu przyklejony do kręgosłupa. To już jest taki, bym powiedziała, naprawdę mocny głód. Trzęsące się ręce, to jest taki trochę objaw hipoglikemii, czyli zbyt niskiego poziomu cukru we krwi. Możemy doświadczać rozdrażnienia i zmęczenia, albo mieć ból głowy. Część osób opisuje taki ból głowy wynikający z głodu jako taki jakby pulsujący, taki trochę kłujący ból jakby w przedniej części głowy, jakby na płacie czołowym. I on jest taki ponoć specyficzny dla tego głodu, ale być może każdy czuje to inaczej. Lekkie odgłosy w brzuchu, czyli wiecie, to nie musi być jakieś super mega hardkorowe burczenie. Jeśli odczuwamy, że coś tam w tym brzuchu się dzieje, to jest szansa, że chodzi o głód. No chyba, że dopiero co zjadłyśmy i zaczyna się nam po prostu przewalać tam wszystko, bo się zaczyna trawić. No to jest trochę już coś innego. Problemy z koncentracją i uczucie otępienia. To może być szczególnie odczuwalne dla osób pracujących jakby przy komputerze, pracujących tak umysłowo. W którymś momencie pojawia się taki zjazd. I to jest taki właśnie zjazd, który może być powiązany z niskim poziomem cukru we krwi, po prostu z brakiem energii do zasilenia pracy intensywnej neuronów, jaką wykonujemy nieustannie. Uczucie pustego żołądka. Dla niektórych osób to będzie takie coś pomiędzy, czyli takie ani nie jestem głodna, ani nie jestem najedzona. No ale jeśli ten nasz żołądek się opróżnił, a zazwyczaj on się opróżnia po około 3-4 godzinach od ostatniego posiłku, no to jest to jak najbardziej wskazanie do tego, że można sobie zjeść. Znaczy można zjeść oczywiście cały czas, ale wiecie, tak dla uproszczenia. Ból przełyku. To jest taki nietypowy objaw głodu, znaczy nietypowy, bo rzadko go spotykam wśród klientek, ale jest coś takiego wyróżnionego. I wiem, że część osób nie odczuwa na przykład głodu w żołądku, brzuchu, tylko właśnie w postaci takiego bólu szyi i przełyku. Nasilone myśli o jedzeniu i takie poczucie, żeby się coś zjadło, też jak najbardziej może być wskazaniem na to, że odczuwamy głód. I teraz, część z Was być może pomyśliła, stara, no nie zgodzę się z Tobą, bo ja cały czas myślę o jedzeniu i cały czas chciałabym coś zjeść, więc jakby ewidentnie to nie może być głód, no bo przecież nie mogę być cały czas głodna. No to ja bym Ci chciała powiedzieć, że osoby, które są prawidłowo odżywione, czyli no nie mają do czynienia z deficytem kalorycznym, mają przewidywalną rutynę w jedzeniu, nie jedzą co 8 godzin, albo co godzinę, albo co 15 minut, albo co 2 dni, tylko ta ich głowa wie, że jest bezpiecznie, jest fajnie, jest spoko, nie myślą ciągle o jedzeniu i nie mają ciągle myśli, żeby coś zjadły. To nie jest norma. Ludzie tak nie mają. Jeśli Ty tak masz, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak dostarczasz sobie za mało energii i że jednak ten kalkulator kaloryczny albo rozpiska dietetyczna lub trenerska, albo cokolwiek innego, co miało z założenia być bezbłędne i wspaniale oszacować Ci to, ile energii potrzebujesz, no jednak się pomyliło. I to jest częsty scenariusz. Jakbym ja sobie wyliczyła swoje zapotrzebowanie w kalkulatorze, to na bank chodziłabym głodna, gdybym jadła tyle, ile miałabym w tym kalkulatorze. Bo mój metabolizm jest po prostu bardzo dobrze rozhulany. Szczególnie teraz, jak wróciłam do ruchu, bo się czuję psychicznie lepiej i nabrałam sił i entuzjazmu do tego z powrotem. Bardzo mnie to ekscytuje. Więc tak, przy regularnym ruchu, przy regularnym jedzeniu, przy jakby dobrze zbilansowanym jedzeniu, gdzie jest trochę białka, trochę tłuszczu, trochę węglowodanów, tam się różne źródła dobrych rzeczy przeplatają, to nasze ciało nie musi wchodzić w tryb przetrwania i może śmigać jak należy i może po prostu przepalać duże ilości energii bez potrzeby jakby konserwowania jej. Więc to są takie przykłady głodu. Podsumuję jeszcze raz. Zmęczenie, ból głowy, burczenie w brzuchu, ścisk w brzuchu, uczucie zasanego żołądka, trzęsące się ręce, rozdrażnienie, lekkie odgłosy w brzuchu, problem z koncentracją, uczucie otępienia, uczucie pustego żołądka, uczucie osłabienia, nasilone myśli o jedzeniu, ból przełyku i taka myśl, zjadłabym coś. Być może Ty odczuwasz głód jeszcze jakoś inaczej. Jeśli tak jest, daj znać w komentarzu. Ja bym jeszcze chciała poruszyć z Wami temat tego, co może wpływać na to, jak odczuwamy głód. Pierwszą rzeczą jest czas od ostatniego posiłku. Jeśli jadłyśmy 15 minut temu i nadal czujemy jakiś niedosyt, to być może ten posiłek był za mały, być może jakiejś grupy produktów w tym posiłku zabrakło. Część moich klientek obserwuje u siebie na przykład, że potrzebuje mieć w posiłku źródło tłuszczów lub źródło węglowodanów lub właśnie źródło białka, żeby być najedzone. Jeśli mają na przykład sam makaron z sosem pomidorowym, to mają takie uczucie niedosytu i muszą sobie tam dorzucić trochę sera i na przykład nie wiem, kurczaka albo tofu. I ogólnie ma to sens, dlatego też mówi się dużo o tym, żeby większość posiłków, szczególnie te główne, były jakby zbilansowane, miały jakieś źródło każdej z tych grupy makroskładników. Ale no, są też dania, do których po prostu no, ładowanie kurczaka, czy ładowanie, nie wiem, sera, czy czegokolwiek innego nie będzie nam pasowało. Tu chcę po prostu zwrócić uwagę na fakt, że jeśli jadłyśmy posiłek 4 czy 5 godzin temu, no to jest bardzo duża szansa, że jesteśmy głodne. Jeśli jadłyśmy 3 godziny temu, też jak najbardziej możemy być głodne. Jeśli powiedzmy spożyłyśmy sobie jakąś małą bułkę z czymś słodkim, nie wiem, powiedzmy bułkę z Nutellą 2 godziny temu, to może być też nie do końca posiłek, który nas nasyci na jakiś długi czas, więc po godzinie, po 2 godzinach, może po 30 minutach też możemy się spodziewać tego, że znowu będzie nam się chciało jeść. To, jak zbilansowany jest posiłek i to, jaki czas minął od ostatniego posiłku, mogą być jakby dobrymi wyznacznikami. Jeśli ten posiłek składał się tylko z bułki, bo nie miałyśmy czasu, żeby sobie posmarować niczym, dodać jakichś warzyw i tak dalej, no to prawdopodobnie nasyci nas mniej niż bułka, nie wiem, z humusem, jajkiem i jakimiś warzywami. Czyli powiedzmy takie bardziej pełnowartościowe danie, no nie? Często się pojawia też taki temat, że ale Ola, ja jadłam śniadanie o 8, a o 9.30 już mi się chce jeść. No jak sobie sprawdzamy, co się pojawiło o tej 8, to był tam mały kubek jogurtu i 3 łyżki musli. No jakby jesteś dorosłą kobietą. Jak mały kubek jogurtu i 3 łyżki musli mają Ci wystarczyć na dłużej niż te 1,5 godziny? No, mało prawdopodobne. Bardzo mało prawdopodobne. Aczkolwiek taki kubek małej jogurtu, jakieś trzy łyżki musli, czyli takie naprawdę taką przekąskę, można powiedzieć. Taka przekąska może być też funkcjonalna i może być praktyczna dla osoby, która nie miała w zwyczaju jeść śniadań albo ma tak podwyższony poziom kortyzolu, że rano nie jest w stanie nic zjeść, bo ma po prostu mdłości, ścisk, w ogóle brak apetytu. To wdrażanie sobie właśnie takich małych rzeczy w stylu jakaś kromka z dżemem, jakiś banan, jakiś shake, jajko na twardo, nie wiem, właśnie musli z jogurtem mogą być fajnym sposobem na takie wdrożenie takiej rutyny śniadaniowej i nauczenie swojego ciała, że hej, dobra, teraz po wstaniu możemy jeść, jest spoko, jest fajnie, bo po pewnym czasie te hormony głodu i sytości powinny się przyzwyczaić do tego, że rano jest jedzenie i ten nasz układ pokarmowy też powinien lepiej tolerować fakt, że tam się coś do zjedzenia pojawia. Choroby i leki mogą wpływać na to, jak odczuwamy głód. Część osób przy przeziębieniu ma nasilony apetyt, część osób ma jakby trochę przytłumiony ten apetyt. Leki, które zażywam, leki, nie wiem, tam psychiatryczne, mogą wpływać też na łaknienie. Jestem prawie przekonana, że pozostałe grupy leków też jak najbardziej mogą wpływać na łaknienie, więc to sobie już można indywidualnie doczytać też na ulotkach, czy one jakby tłumią, czy trochę, wiecie, stymulują i tak dalej. Przewlekle podniesiony poziom kortyzolu, czyli to, co powiedziałam. Dużo stresu może nam ten żołądek jakby ściskać i w ogóle wpływać na takie trochę wytępienie jakby odczuwania głodu i sytości i możemy być w takim trochę zawieszeniu, że na przykład od rana do godziny 19 czy 20 się w ogóle nie chce jeść, a po 20, kiedy na przykład kończymy już wszystkie zadania, wracamy do domu, jesteśmy już w takiej naszej bezpiecznej przestrzeni i to ciało się tak trochę rozluźnia, to na przykład zaczyna nam się nagle chcieć jeść i jesteśmy w stanie pochłonąć całą lodówkę, bo nie jadłyśmy przez cały dzień. Dlatego ta regularność i ta struktura posiłków może być naprawdę bardzo pomocna, żeby zapobiegać tego typu sytuacjom, bo można w relatywnie łatwy sposób wypić całkiem fajną i sensowną dawkę energii w szejku, którego się zrobi i wypije na przykład 2-3 razy dziennie, żeby sobie tej energii dostarczać w takich przewidywalnych odstępach czasowych, a jednocześnie no, nie musieć nad tym bardzo dużo myśleć albo nie musieć jeść tego posiłku pół godziny, jeśli nie mamy na to czasu, nie chcemy mieć na to czasu albo totalnie nie mamy zasobów, bo jesteśmy w takiej, no, nie wiem, trudniejszej sytuacji, chociażby psychicznie. Aktywność fizyczna. I aktywność fizyczna może wpływać na nasz głód na dwa sposoby. Przynajmniej dwa sposoby, o których myślę. Pierwszy jest taki, że jeśli wykonujemy aktywność fizyczną, na przykład rano albo w sumie kiedykolwiek, to może być tak, że przez jakiś czas po aktywności fizycznej nie chce nam się jeść, jakby krew odpływa nam do mięśni, ten układ pokarmowy nie jest do końca, powiedzmy, w trybie trawimy teraz, bo jakby aktywność fizyczna jest stresorem, szczególnie taka intensywna, w stylu jakieś tabaty, interwały. I może być tak, że po prostu nasza głowa nie myśli szczególnie o jedzeniu i nie przygotowuje szczególnie układu pokarmowego. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że na przykład wstajemy regularnie rano, o godzinie 5 lub 6 robimy jakiś tam godzinny intensywny trening, później jemy śniadanie, ale nie jesteśmy wtedy głodne, bo jeszcze po prostu nam się ten apetyt, powiedzmy, nie przywrócił po ruchu, to zjemy to śniadanie prawdopodobnie mniejsze niż byśmy potrzebowały. I może to rodzić taki temat, że w następnej jakby części dnia będziemy po prostu bardziej głodne, bo to się jakby odpali ten głód z takim trochę opóźnieniem. I jeśli jesteśmy okej z tym, i mamy na to zgodę, że no spoko, możemy być dzisiaj głodniejsze, jemy, nie kwestionujemy tego, nie dyskutujemy z tym, to nie powinien być problem. No bo zwiększymy sobie obiad, zwiększymy sobie kolację, wiesz, cokolwiek. Natomiast jeśli jesteśmy w takim trochę reżimie, że zawsze mamy zjeść tyle samo kalorii, choćby skały srały, czy jak to tam się mówi, no to już może być trudne ze względu na fakt, że nasze zapotrzebowanie nie jest stałe. Możemy oczywiście wierzyć w to i oczekiwać, że każdego dnia potrzebujemy mieć na przykład, nie wiem, 2300 kilokalorii, ale tak nie jest. Jednego dnia będziesz potrzebować zjeść 2100, jednego 1800, jednego 2700, jednego 300. I jakby to jest okej. Okay. I tego typu wahania są totalnie naturalne, szczególnie będąc kobietą, gdzie na przestrzeni miesiąca zachodzi w nas tyle zmian, że wow, jest to niezwykłe. I jeśli pójdziemy trochę za tym, że no okej, okay, rano nie byłam głodna, więc jadłam małe śniadanie i ono mi powinno wystarczyć, a reszta posiłków będzie już niezmienna, bo tak sobie zaplanowałam i tak już ma być, no to będzie problem, bo będziesz po prostu mega głodna i będziesz myśleć o jedzeniu. drugi sposób, na jaki aktywność fizyczna może wpływać na głód, no to jest klasyczna sytuacja dla wielu osób, czyli po treningu wilczy głód, mega, mega, mega duża potrzeba jedzenia, no i po prostu wzmożony apetyt i tyle. I to też jest czasem pomocne dla osób wychodzących z restrykcji, które nie obserwują takiego właśnie trochę przytłumionego apetytu po intensywnym wysiłku fizycznym, bo łatwiej jest też zjeść niektórym, jak się ma takie poczucie, że się poćwiczyło, że jakby to pójdzie w mięśnie, albo nie wiem, to pójdzie i zasili moje kolejne sesje treningowe, ja dzięki tej energii będę, nie wiem, silniejsza na kolejnej sesji. No jakby można sobie to też jakoś tam ubierać i tłumaczyć, jeśli jest to dla nas użyteczne, jeśli długofalowo pozwala nam to odzyskiwać zdrowie psychiczne, fizyczne, emocjonalne, wiecie, każde. Więc aktywność fizyczna może z jednej strony nam tłumić ten głód, z drugiej strony może nam nasilać odczuwanie tego głodu. I to też zależy pewnie od rodzaju, nie? Bo niektóre osoby po intensywnych sesjach będą bardziej głodne, a drugie wręcz przeciwnie, po intensywnych sesjach treningowych będą mniej głodne. Sen. Niedobór snu wpływa na wzmożone odczuwanie łaknienia, rośnie nam poziom greliny, czyli hormonu głodu, i nie trzeba jakby dużej ilości niewyspanych nocy, nieprzespanych dobrze nocy, żeby obserwować skutki tego. Wystarczą bodajże, nie chcę skłamać, bo nie pamiętam już dawno, nie czytam tego badania, może się też coś zmieniło, ale chyba 3 albo 4 noce, w których śpimy po prostu krócej, na przykład 5 godzin, żeby ten poziom greliny istotnie wzrósł i żeby nasze łaknienie było zauważalnie zwiększone. Także jeśli na przykład jesteśmy w takim miejscu, gdzie zauważymy, że co chwilę po coś sięgamy, nie jesteśmy w stanie się skupić na niczym, bo ciągle chce nam się jeść, to jest takie uporczywe, utrzymuje się od tygodni, mamy wrażenie, że się niczym nie potrafimy nasycić, to jednym takim obszarem do poobserwowania może być właśnie sen. Kobiety potrzebują więcej snu niż mężczyźni, więc jest szansa, że na przykład 7 godzin wystarcza Twojemu partnerowi, ale nie musi Tobie, albo tam komukolwiek. I że Ty na przykład potrzebujesz spać 8 lub 9 godzin. Jeśli się wybudzasz w nocy i śpisz źle, to też może być jakaś taka informacja od Twojego ciała, że jest w jakimś takim trybie przetrwania. Być może ten tryb przetrwania jest spowodowany stresem, którego doświadczasz. Być może ten tryb przetrwania jest spowodowany jakimś problemem psychicznym, z jakim się aktualnie mierzysz. Być może ten stres jest spowodowany przewlekłym deficytem kalorycznym, w którym jesteś, świadomie lub nie. Być może ten stres jest spowodowany jakąś dietą bez deficytu kalorycznego, na której jesteś, czyli powiedzmy stosujesz okna żywieniowe i jesteś w tym oknie od 8 do 16 i o 16 jesz ostatni posiłek i do 22 nie jesz już nic i później się wybudzasz ciągle w nocy. To nawet jeśli pokryjesz swoje zapotrzebowanie w ramach tego okna żywieniowego, ten długi odstęp czasowy między 16 a 22 i to jak ten poziom cukru we krwi ci maleje i to jak być może twoje ciało znosi to źle, może też się przyczyniać do wybudzania. No i intensywna aktywność fizyczna wieczorem też może jak najbardziej podnosić kortyzol i utrudniać przesypianie nocy dobrze. Emocje. Nie zaskoczę tu nikogo tym i emocje jakby na naprawdę najróżniejsze sposoby, bo niektóre osoby mają tak, że na przykład w stanie bardzo dobrego nastroju jedzą więcej, a inni mają także w stanie bardzo beznadziejnego nastroju, samopoczucia jedzą więcej. Więc to jest też coś, co niewątpliwie może wpływać na to, jak u nas jest z tym apetytem. Ja u siebie mam taką obserwację, że jak sobie włączam ruch i jestem w lepszym miejscu psychicznie, bo odzyskuję jakąś taką równowagę między pracą, relacjami, znajomymi itd., to mi ten apetyt wzrasta i super się z tego cieszę, bo dobrze się czuję, po prostu jak jem regularnie, jem dużo. Natomiast w sytuacjach stresowych dużo mniej chce mi się jeść i jest to fatalne, bo od razu zaczynam spać gorzej, od razu zaczynam się czuć gorzej. No ogólnie niedobór pożywienia nic dobrego nie robi z moim biednym, steroryzowanym zaburzeniami odżywiania mi ciałem, to już w ogóle. Także obserwujcie sobie siebie i patrzcie, co tam się dzieje. Bo może być tak, że jeśli będziecie polegać na sygnałach głodu i sytości w momencie, gdy na nich się totalnie nie da polegać, bo jesteście na przykład właśnie w przewlekłym stresie, w jakiejś takiej sytuacji, która Wam uniemożliwia optymalne dla Was funkcjonowanie, no to będziecie, nie wiem, nie jeść przez 9 godzin albo będziecie przez tygodnie jeść co godzinę, bo tak Wam mówi ciało. I No może być to po prostu mega niepraktyczne i mega trudne w ogóle, no bo kto ma czas, żeby iść co godzinę? Podejrzewam, że macie życie i jakieś inne rzeczy, którymi się chcecie zajmować. Więc wtedy bazowanie na strukturze posiłków, założenie sobie, żeby jeść, nie wiem, 4, 5, 6 razy dziennie, może być po prostu na maksa pomocne i takie trochę kierowanie się i wspieranie się godzinami i tym, żeby na przykład nie przekraczać, nie wiem, 4-5 godzin odstępów. To może być taki bardziej użyteczny punkt odniesienia niż to, co Wam mówi Wasze ciało, bo Wasze ciało może być po prostu w bardzo nieciekawym, niedobrym, niewyregulowanym miejscu, żeby na nim polegać. I to jest w 100% zrozumiałe, bardzo, bardzo, bardzo częste i z tego się właśnie wychodzi we współpracach psychodietetycznych, na przykład wprowadzeniem tej struktury posiłków, wprowadzeniem automonitoringu, obserwowaniem, jak ja się czuję, jak jem 3 razy dziennie, jak ja się czuję, jak jem 6 razy dziennie, jak ja się czuję, jak ja się czuję, jak jem coś pomiędzy, no nie? Także obserwacja. Co do sytości, to ja mam poczucie, że o takiej pełnej sytości mówimy wtedy, kiedy zarówno głowa, jak i brzuch mają takie poczucie, że jest spoko. Czyli nie jest taka sytuacja, że kończymy posiłek i mamy wypchany brzuch do granic możliwości, ale nasza głowa krzyczy o kolejną porcję jedzenia, albo jedz jeszcze, albo obiedz się teraz, albo tam wiecie, cokolwiek tam ten umysł nam podsuwa. Tylko to jest takie właśnie uczucie bezpieczeństwa i takie poczucie zaopiekowania, że kończysz ten posiłek, odsuwasz ten talerz, być może zostawiasz coś na tym talerzu, jeśli uważasz, że to już jest dla Ciebie wystarczająco i masz takie pełne poczucie satysfakcji i 0% poczucia, nie wiem, straty, poczucia, że sobie coś zabierasz, że sobie coś ujmujesz, że już się musisz powstrzymać i że już musisz skończyć ten posiłek, bo tak wypada. Albo wymuszasz na sobie zostawianie czegoś na talerzu. To jest bez sensu, jeśli masz ochotę zjeść, to zjedz do końca. Więc myślę sobie, że sytość to jest właśnie takie poczucie, że jest mi przyjemnie w brzuchu, czyli czuję, że jest tam jedzenie w tym żołądku, ale nie czuję się jakoś ociężała, / ciężka, / po prostu nie jest mi niedobrze. I jednocześnie mam w głowie takie poczucie, że okej, mogę skończyć ten posiłek, niczego mi nie brakuje. I z moich obserwacji takich, nawiązując do swoich jakby doświadczeń, wynika, że żeby osiągać taki stan, ja muszę mieć zgodę na to, że w niektóre dni jem 3 razy dziennie, w niektóre jem 7 razy dziennie, niektóre jem 5 i mam po prostu pełen luz co do struktury, ale to już jestem ja na tym etapie, więc u Was może być zupełnie inaczej. To mi bardzo pomaga. Czyli zero jakichś zakazów i zero jakiejś sztywności. Nie wyobrażam sobie żyć w systemie, jem 4 posiłki dziennie, każdego dnia zawsze. Bo moje dni się różnią i mój apetyt się różni. I jakby moja ochota na zjedzenie czegoś smacznego się różni. Więc jakby nie, absolutnie nie. Ja muszę mieć luz. To bardzo mi pomaga w odczuwaniu sytości. I bardzo mi pomaga w odczuwaniu sytości jedzenie rzeczy, które lubię jeść, na które mam ochotę. Więc jeśli mam ochotę przez tydzień z rzędu jeść rano tosty z serem, szynką, kukurydzą i majonezem na śniadanie, to takie właśnie jem i I don't care. I po nich jestem w pełni usatysfakcjonowana i szczęśliwa. I jak 8 dnia już nie mogę na nie patrzeć, bo mi się przejadły, to sobie jem coś innego i sobie rotuję. Także sięganie jakby po to, na co mam ochotę, mi mega pomaga na tym etapie. Ale ja też nie jestem już w miejscu, gdzie jakaś super różnorodna i mega odżywcza dieta jest dla mnie priorytetem, bo mam inne w tym momencie. Być może Wy nie i być może u Was pozwolenie na tosty 7 dni w tygodniu, dzień w dzień nie będzie optymalne. Decydujcie za siebie i odpowiadajcie za siebie. Więc sytość to mam wrażenie jest takie przyjemne uczucie w brzuchu, takie, że jesteś w stanie komfortowo wstać, jakby trzeba było to przebiec kawałeczek i jakby nie cofać się do jedzenia. Plus Twoja głowa jest jakby szczęśliwa. Jeśli macie takie poczucie, że nie wiecie, czy jesteście głodne, czy najedzone, jakby nie wiecie, co się dzieje, to po pierwsze, zajrzyjcie sobie do opisu tego odcinka. Ja Wam tam wrzucam skalę głodu i sytości. Skopiujcie sobie ją, zróbcie screena, zróbcie z nią, co chcecie, nie wiem, po prostu wydrukujcie, powieście w łazience, na lustrze, w pokoju, w kuchni, na lodówce, gdzie po prostu w widocznych różnych miejscach. Obczajcie sobie ją i pracujcie sobie z nią, bo samo zastanowienie się, gdzie ja na tej skali jestem teraz, może być już bardzo pomocne i może Wam dostarczyć jakby odpowiedzi na pytania, które macie. Więc to jest raz. Zajrzyj do opisu, obczaj skalę, żyj ze skalą przez jakiś czas. Drugie pytanie. Kiedy ostatnio jadłam? Jeśli jadłaś ostatnio 3 godziny temu lub więcej, to możesz założyć, że jesteś głodna i zjedz sobie coś. Jeśli jesteś mało głodna, zjedz coś mniejszego. Jeśli jesteś bardzo głodna, zjedz coś większego. jeśli musisz gdzieś wyjść i przez dłuższy czas nie będziesz mogła niczego zjeść, to zjedz i tak coś większego, niezależnie od tego, jak głodna jesteś, żebyś po prostu nie musiała znowu myśleć o jedzeniu za godzinę. Pytanie, które ja lubię sobie zadawać, jak mam takie poczucia, że jakby nie wiem, o co mi chodzi, to czy ciepły domowy posiłek byłby dla mnie satysfakcjonujący, gdyby mi go podstawiono pod nos? Jeśli mam takie poczucie, że nie wiem, jakby mi ktoś podsunął pierogi albo gołąbki, wiecie, centralnie pod nos, gotowe do zjedzenia i myślę sobie, że nie, to nie jest to, to prawdopodobnie nie jestem głodna, tylko chce mi się coś słodkiego. No i jakby spokojnie, to jest dla mnie prosta informacja, więc sobie zazwyczaj idę zjeść coś słodkiego. Jeśli będziecie sobie pracowały z tą skalą głodu i sytości, to chcę zwrócić Wam uwagę na fakt, że nie ma tam dobrych ani złych odpowiedzi. W sensie, nie możecie się pomylić w tej skali głodu i sytości, bo to jest to, jak Wy to czujecie. Jeśli nie będziecie wiedziały, czy jesteście na 6 czy 5, możecie sobie powiedzieć w głowie, to jest takie bardziej 5,5 na przykład. Ona jest dla Was, nie Wy dla niej. Ona nie ma Wam utrudniać życia, tylko ma je ułatwiać docelowo. Możecie popatrzeć sobie na tą skalę przed każdym posiłkiem albo po każdym posiłku i w ogóle nie uzależniać kolejnej decyzji żywieniowej tego, na co sobie tam jakby wiecie, odpowiecie. Tylko samo w ogóle zaznajomienie się z konceptem tego, że to nie jest tak, że jestem albo głodna, albo najedzona, tylko że to jest jakby spektrum, że jest dużo pomiędzy, że mogę być mniej najedzona, mniej syta, bardziej syta, że to też jest jakaś informacja dla Ciebie. I z biegiem czasu to powinno mieć większy sens. Jeśli zauważysz, że na tej skali jesteś pomiędzy, nie wiem, piątką, siódemką, gdzieś ogólnie od piątki wzwyż, czyli nie jesteś głodna, czujesz się albo neutralnie, albo jesteś najedzona, no to pytanie, czy potrzebujesz zjeść teraz, czy możesz odczekać i zjeść za chwilę. Bo jeśli potrzebujesz zjeść teraz ze względów praktycznych, bo na przykład gdzieś wchodzisz, no to okej, to masz informację, że jesteś teraz najedzona, ale wychodzisz na 5 godzin, nie będziesz miała możliwości zjedzenia, więc jesz ze względów praktycznych, żeby się po prostu nie zrobić głodną. Jeśli natomiast nigdzie nie wychodzisz, możesz być w domu, nie musisz zjeść teraz, masz taką informację od siebie dla siebie, że jesteś najedzona, no to możesz poczekać pół godziny, godzinę, zobaczyć i sprawdzić ponownie za ten jakiś czas, czy się zrobiłaś głodniejsza, czy nie. Jeśli dochodzisz do wniosku, że nie jesteś głodna, ale coś byś przekąsiła, czyli jakby coś tam do jedzenia byś sobie wrzuciła na ruszt, to możesz się zapytać, jaką temperaturę, teksturę i smak miałoby mieć to coś. Czy to ma być słodkie, kwaśne, słone, ostre, chrupiące, ciągnące, kruche, papkowate, soczyste jak owoc, czy suche jak jakieś, nie wiem, krakersy. Czy to ma być owocowe, czy czekoladowe, czy warzywne, czy bardziej serowe, czy ciepłe, zimne, czy letnie. Czy napiłabyś się czegoś, czy potrzebujesz czegoś, co będzie bardziej do przeżuwania, do gryzienia, chrupania, czy, no nie wiem, po prostu zjedzenia takiego szybko, jak na przykład nie wiem, kanapkę. Tego typu pytania też mogą Cię w pewnym sensie trochę nakierować, pokierować. Jeśli stwierdzisz, że kurde, no tak, jesteś najedzona, coś byś zjadła, zastanawiasz się co i nie wiesz co, to moje ostatnie pytanie brzmi, czy w ogóle chodzi o jedzenie? Czy nie chodzi na przykład o drzemkę? Albo o obejrzenie odcinka serialu, albo o zrobienie jakiegoś zadania do pracy, które gdzieś nad tobą wisi i ci przeszkadza. Wiesz, jeśli przejdziesz sobie przez parę takich elementów związanych z jedzeniem i nadal nie wiesz, o co chodzi, to może parę głębokich wdechów i poszukaj w innych potrzebach. Zostawiam skalę w opisie, tak jak powiedziałam. Zachęcam Was do zapisania się na newsletter, jeśli jeszcze w nim nie jesteście. Nie spamuję, tak mi się przynajmniej wydaje. Podcasty, tak jak powiedziałam na samym początku, będą się pojawiały teraz w kratkę, po prostu wtedy, jak będę czuła, że mam wenę, bo czuję, że tego teraz potrzebuję, takiego luzu i oddechu. Na konsultacje indywidualne zapraszam, jeśli macie chęć, zostawiam w opisie maila, na którego się kontaktujcie ze mną. I jeśli macie ochotę popracować ze mną nad jedzeniem intuicyjnym, to najtańszym i najbardziej przystępnym wyjściem będzie zapisanie się na mój kurs, dołączenie do mojego kursu. Jest on w formie nagrań na platformie, mamy tam spotkania na żywo co miesiąc. Skakujcie, bo do kursu macie dostęp z każdego miejsca na ziemi, dożywotnio, 24 godziny na dobę. Jest tam właściwie wszystko, co potrzeba wiedzieć na start z całą pewnością, a każde takie, wiecie, pytania indywidualne, specyficzne można zadać na tych naszych spotkaniach na Zoomie co miesiąc. Plus będę robić teraz właśnie odświeżenie tego kursu, więc on się powinien pojawić w wersji odnowionej, z fajniejszymi ćwiczeniami, z jeszcze przystępniejszą wersją do przerabiania, czyli wiecie, krótkie nagrania, mało gadania, dużo pracy po prostu własnej dla Was, żeby to miało najlepsze dla Was efekty. No i zapraszam, bo włożyłam w niego całe serce i uważam, że jest naprawdę zajebisty i uważam, że ma potencjał do tego, żeby uwolnić Was po prostu z sideł diety, odchudzania i pozwolić Wam żyć tak, jak chcecie żyć. Jeśli czekają Was jakieś zajebiste wakacje, fajne randki, macie potrzeby poznawania ludzi, macie potrzeby rozwijania swoich zajawek, macie potrzeby rozwijania się zawodowo, a czujecie, że to jedzenie po prostu wierci Wam dziurę w plecach i ciągle Was ciągnie w tył, no to to jest czas, żeby to zmienić. Macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby to zrobić. Zapraszam Was do kursu, wierzę w Was, bo kobiety są zajebiste i mają potencjał i o tym mi mówi moja praca każdego pieprzonego tygodnia. Także dziękuję za uwagę, do następnego nie wiem kiedy, trzymajcie się ciepło i zjedzcie dzisiaj coś dobrego. Pa, pa!